Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Na Anioł Pański Benedykt XVI mówił o powołaniu do świętości.
Włochów uwrażliwił na negatywne skutki kryzysu.
Na Filipinach zakończyło się azjatyckie spotkanie TZE.
7 lutego witają Państwa Krzysztof Brąk
i Beata Zajączkowska.
Wielcy apostołowie to ludzie, którzy nie zrażają się własnymi słabościami, lecz ufają miłosierdziu Boga i dają się Mu przemienić w niezłomnych głosicieli zbawienia. Mówił o tym Benedykt XVI w rozważaniu na Anioł Pański. Nawiązując do dzisiejszych czytań mszalnych opisujących powołania proroka Izajasza oraz apostołów Piotra i Pawła, papież zwrócił uwagę na pokorę, która jest niezbędna, by odpowiedzieć na Boże wezwanie.
Na podstawie tych trzech doświadczeń widzimy, że autentyczne spotkanie z Bogiem prowadzi człowieka do uznania własnej nędzy, niewystarczalności, ograniczeń i grzeszności. Jednakże pomimo tej słabości, Bóg bogaty w miłosierdzie i przebaczenie przemienia życie człowieka i wzywa go, by poszedł za nim. Pokora, którą wykazali się Izajasz, Piotr i Paweł, jest zachętą dla tych, którzy zostali powołani przez Boga, by nie skupiali się na własnych ograniczeniach, lecz by patrzyli nieustannie na Pana i Jego zdumiewające miłosierdzie i w ten sposób nawracali swoje serca i z radością zostawiali wszystko ze względu na Niego. On nie patrzy na to, co jest ważne dla ludzi. Człowiek bowiem patrzy na to, co widoczne dla oczu. Pan natomiast patrzy na serce. I tych, którzy są ubodzy i słabi, lecz wierzą w Niego, czyni niezłomnymi apostołami i głosicielami zbawienia.
Temat powołań papież podjął też w słowie do Polaków.
Liturgia dzisiejszej niedzieli kieruje nasze myśli ku tajemnicy powołania do świętości. Chrystus, który zaprasza nas, byśmy z Nim poznawali i spełniali wolę Ojca, wzywa. Wypójn na głębię i dodaję otuchy, nie bój się. Idźmy za Nim z odwagą, a Jego obecność, nasze codzienności, niech ją uświca. Niech Bóg Wam błogosławi.
Zwracając się z kolei do Włochów, Benedykt XVI przypomniał o obchodzonym w tym kraju Dniu Obrony Życia. W tym roku przyświeca mu hasło Moc Życia wyzwaniem w ubóstwie.
W aktualnym okresie trudności gospodarczych coraz dramatyczniej działają owe procesy, które powodując ubóstwo i silne nierówności społeczne, ranią i znieważają życie. Ofiarami tego są przede wszystkim najsłabsi i bezbronni. Sytuacja ta zobowiązuje zatem do promowania integralnego rozwoju człowieka, aby przezwyciężyć ubóstwo i różnorakie braki. Nade wszystko jednak przypomina nam to również, że celem człowieka nie jest dobrobyt, lecz sam Bóg i że ludzkie życie trzeba chronić i wspierać w każdym jego stadium. Nikt bowiem nie jest panem swego życia. Wszyscy jednak mamy je chronić i szanować, od poczęcia aż do naturalnej śmierci.
Nie chcieliście mieć dzieci, zaciskajcie pasa, mówi dyrektor Banku Watykańskiego pod adresem Europy Zachodniej. Profesor Ettore Gotti Tedeschi przypomina, że niż demograficzny oznacza zmniejszenie produkcji, dochodu narodowego i oszczędności przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków socjalnych. W takich warunkach nie można też ograniczyć podatków. Profesor Tedeschi skomentował dla Radia Watykańskiego światowy kryzys gospodarczy w świetle encykliki Caritas in Veritate. W jego przekonaniu wychodzenie z kryzysu zabierze co najmniej 5-7 lat i będzie polegało na zaciskaniu pasa.
Przede wszystkim myślę, że odpowiedzialnością za kryzys przesadnie obciąża się banki i finansistów. Nie tam leży źródło kryzysu. Banki przyczyniły się jedynie do jego pogłębienia, starając się załagodzić problemy, które pojawiły się już wcześniej, czyli zapaść rozwoju gospodarczego. Starano się go zakamuflować za pomocą różnych kroków finansowych. Usiłowano sztucznie stymulować rozwój poprzez zwiększanie zadłużenia, zarówno publicznego, jak i rodzin. Dziś trzeba to zadłużenie obniżyć. W gospodarkach dojrzałych, jak w Europie czy Stanach Zjednoczonych, może to potrwać z 5-7 lat. I oznacza niepopularne posunięcia. Istnieje tylko jeden sposób na przywrócenie równowagi gospodarczo-finansowej. Jest nim zaciskanie pasa.
Dyrektor Banku Watykańskiego przypomniał również, że kryzys doprowadził do poważnych zmian w geopolityce. Dziś na przykład od 35 do 40% zadłużenia Amerykanów jest w rękach Chińczyków. Za 10 lat to właśnie Chiny będą dominowały na świecie, uważa profesor Tedeschi. Już dzisiaj podbijają Afrykę, która staje się dla niej źródłem minerałów i taniej siły roboczej. Jednakże ten, kto dominuje pod względem ekonomicznym, narzuca też światu swoją kulturę, mentalność, wartości i sposób działania, ostrzega prezes Banku Watykańskiego.
W stolicy Filipin, Manili, zakończyło się azjatyckie spotkanie młodzieży organizowane przez wspólnotę STZ. Wzięło w nim udział 3000 uczestników z ponad 50 krajów. Ten kolejny etap pielgrzymki zaufania przez ziemię przebiegał pod hasłem Pragnienie życia w pełni, wezwanie do przemiany świata.
W głoszonych w czasie wspólnych modlitw rozważaniach przeor wspólnoty STZ, brat Alois, zaapelował do młodych, by po powrocie do domu szukali zrozumienia misterium wiary, nie pozostając na poziomie wyobrażeń z dzieciństwa, a także by dzielili się z innymi zaufaniem do Boga. Uczestnicy spotkania modlili się m.in. za ofiary trzęsienia ziemi na Haiti, a także za kościół w Chinach. Podstawą do rozmów w małych grupach był list z Chin napisany przez brata Aloisa jako owoc jego pobytu w tym kraju. Przeor wspólnoty STZ opowiadał o siostrach zakonnych, które pomagają ludziom, ale nie wolno im mówić o Chrystusie. Mimo to ich milczące świadectwo powoli zmienia świat. Tradycyjnie wiele słynnych pieśni STZ przetłumaczono na główny filipiński język Tagalog. Wieczorne modlitwy na terenie salezjańskiego kampusu w Makati kończyły się adoracją ikony krzyża. Azjatyckie spotkanie młodych zakończyła niedzielna msza święta odprawiona przez metropolitę Manili kardynała Gaudencio Rosalesa. Z Manili dla Radia Watykańskiego Paweł Bieliński, Katolicka Agencja Informacyjna.
Pogrom chrześcijan w Pakistanie to nie tylko dzieło motłochu i ekstremistów. Antychrześcijańskie nastroje ogarniają najwyższe elity pakistańskiego społeczeństwa. Spalimy żywcem każdego, kto zechce reprezentować w sądzie interesy ofiary, czytamy w oświadczeniu Stowarzyszenia Adwokatów w Lahorze. W ten sposób odniosło się ono do niedawnego gwałtu i zabójstwa 12-letniej katoliczki Shazi Bashir przez zamożnego muzułmanina, u którego pracowała jako pomoc domowa. Pod wpływem tych pogróżek rodzina ofiary oraz pozarządowa organizacja praw człowieka nie są w stanie znaleźć żadnego prawnika, który podjąłby się tej sprawy. Adwokaci bronią im też dostępu do sądu. Policja natomiast oświadcza, że jest bezradna i ostrzega, że nie jest w stanie zapewnić chrześcijanom bezpieczeństwa, jeśli ci zdecydują się przyjść do sądu.
Dziennik Radia Watykańskiego.
O zmianę języka mediów relacjonujących tragedię na Haiti zaapelował przewodniczący tamtejszej Caritas biskup André Dumas. Ludzie potrzebują teraz pomocnych dłoni, a nie roztrząsania ich tragedii czy koncentrowania się na tematach kontrowersyjnych. W relacjach z Karaibskiej Wyspy nie można też poniżać ani Haiti, ani jej mieszkańców.
Przewodniczący haitańskiej Caritas w podsumowaniu dla agencji Fides podkreślił, że pierwszą pomoc ratunkową i medyczną, jaką otrzymały ofiary trzęsienia ziemi, zorganizowały instytucje religijne obecne na wyspie. Natomiast teraz ponad 1,5 miliona Haitańczyków w wyniku kataklizmu stało się uchodźcami wewnętrznymi i to na nich powinny się skupić aktualne działania humanitarne, powiedział biskup Dumas. Pomoc nie może być militaryzowana, musi być jednak szybka i efektywna. Widok pracujących razem lekarzy z Kuby i Stanów Zjednoczonych mówi sam za siebie.
O sytuację w Haiti zapytaliśmy pracującego tam jezuickiego wolontariusza.
Oczywiście jedzenie jest dalej rozdawane, a poza tym jeszcze są żołnierze. Po mieście chodzą w grupach, może z 10 do 20 żołnierzy w każdej grupie, czasem 5 żołnierzy. Patrolują, żeby ludzie wiedzieli, że jest bezpieczne miejsce. W tych mniejszych miasteczkach widzę, że życie wróciło do normalnego, czyli ci, co mają jeszcze domy, które nie były zniszczone, to zaczynają już mieszkać w domach. Przedtem bali się, że jeszcze będzie trzęsienie ziemi, a teraz już wracają i się czują trochę bezpieczniej. Już nie mieszkają w namiotach na ulicy, rytm życia wrócił. A w mieście tutaj ludzie się ciągle tak czują trochę beznadziejnie. Nie wiedzą, jak będą rodziny karmić, jak będą dalej żyć. Dla Radia Watykańskiego z Haiti mówił jezuita Artur Suski.
Nieformalne Centrum Duszpasterskie powołała do istnienia archidiecezja dawnego Saigonu w Wietnamie. W sobotnich kursach uczestniczą przede wszystkim świeccy i to najczęściej ludzie młodzi. Zajęcia prowadzone są z Biblii, katechizmu, zagadnień duszpasterskich i społecznych. Mimo że Kościół katolicki w tym komunistycznym kraju nie może prowadzić własnych szkół czy uniwersytetów, to jednak władze przymykają oczy na saigoński eksperyment. Centrum Duszpasterskie ma pomóc w formacji świeckich liderów.
Zagadnienia, od których rozpoczęto zajęcia, to katolicka odpowiedź na współczesną kulturę, konsumpcjonizm i utratę ducha religijnego. Archidiecezja saigońska boryka się z dużymi problemami personalnymi. W ponad 200 parafiach nie ma kompletnego składu duszpasterskiego. Wiele parafii ma duże trudności materialne, by zaproponować duszpasterstwo na odpowiednim poziomie. Wietnamskim duszpasterzom zależy też na wprowadzaniu w życie nauczania Soboru Watykańskiego II i jeszcze większym zaangażowaniu świeckich w działalność Kościoła.
Cudem zjednoczenia społeczeństwa rosyjskiego nazwał patriarcha Cyryl zwycięstwo Rosji nad hitlerowcami. Podkreślił, że dokonało się ono mimo ogromnych podziałów istniejących w ówczesnym społeczeństwie. Opinię tę przedstawił w drugim programie telewizji rosyjskiej, poproszony o komentarz do zbliżającej się 65. rocznicy zwycięstwa nad Niemcami.
Największym cudem było to, że naród zjednoczył się dla zwycięstwa i okazał się zdolny do kolosalnej ofiary, stwierdził zwierzchnik rosyjskiego prawosławia. Patriarcha Cyryl wezwał wszystkich do trzeźwej oceny tamtej sytuacji. Stwierdził, że Związek Radziecki był słabszy od Niemiec. Według różnych ocen powinniśmy przegrać tę wojnę. Zdaniem patriarchy jedność narodu nie była skutkiem wysiłków partii próbującej zjednoczyć ludzi, ponieważ próby te dotyczyły komunistów. Ogromna większość narodu nie należała do partii, była prześladowana przez władze sowieckie, również z powodu przekonań religijnych. Cudu zjednoczenia narodowego nie można wyjaśnić działaniami partii czy autorytetem Stalina. Mimo tego naród zjednoczył się i podjął niesamowity wysiłek ofiarny i obronił swój kraj. To był wielki cud, gdyż Bóg okazał swoją łaskę. Podsumował swoją wypowiedź patriarcha Cyryl. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Kenijscy parlamentarzyści próbują zmienić konstytucję, zapisując w niej, że życie zaczyna się nie w chwili poczęcia, ale dopiero od narodzin. Przeciwko tym zmianom protestuje Kościół, przestrzegając, że nie chodzi tu o zwykłą poprawkę konstytucyjną, ale o uratowanie setek tysięcy istnień ludzkich. Specjalista od bioetyki ksiądz Pascal Mwambi przypomina, że takie patrzenie na życie ludzkie otworzyłoby na oścież furtkę do wszelkich eksperymentów na embrionach, a także dla eugeniki i selektywnych aborcji. Jeśli dziecko w łonie matki nie byłoby prawnie uznane, wszelkie eksperymenty byłyby dopuszczalne. Nie chodzi więc tylko o zmianę jakiegoś tam paragrafu konstytucji, podkreśla ksiądz Mwambi, ale o uratowanie przyszłych pokoleń.
Chrześcijanie nie będą mieć na antenie BBC więcej godzin niż inne religie, oświadczył nowy dyrektor programów religijnych brytyjskiego koncernu medialnego. Akil Ahmed jest pierwszym muzułmaninem, któremu powierzono tę funkcję. Jak powiedział w wywiadzie dla Sunday Telegraph, za jego rządów wszystkie religie dostaną porówno, bez względu na to, że 3/4 odbiorców to chrześcijanie. Akil Ahmed nie przyjmuje też do wiadomości skarg wnoszonych głównie przez Anglikanów, którzy zwracają uwagę na stałe ograniczanie liczby programów chrześcijańskich czy ignorowanie przez BBC niektórych świąt. W zeszłym roku na przykład pominięto milczeniem Wielki Piątek, a więc Dzień Śmierci Jezusa, którą kwestionuje islam. Zdaniem muzułmańskiego dziennikarza chrześcijanie wciąż jeszcze żyją w przeszłości i nie przyjmują do wiadomości nowej sytuacji.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.